Kiedy nasze życie przyjdzie czasem jakaś próba, jakaś burza, gdy spotka nas jakieś nieszczęście, to w pierwszej fazie normalnie zachowujący się ludzie zaczynają szukać pomocy, zaczynają szukać jakiegoś rozwiązania, zaczynają zwracać się do miejsc, w których normalnie można uzyskać pomoc, gdzie się wydaje, że można tę pomoc uzyskać. Zaczynają zwracać się do Boga, bo polskie przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga. Idą do lekarza, idą do ludzi znajomych, którzy mają wpływy. Zależy od charakteru tego problemu, tego nieszczęścia. I szukamy, i rozpytujemy się, i robimy sprawę wokół naszego nieszczęścia. Jeżeli dalej nic się nie, no to do telewizji, że może to wzruszy ludzkimi sercami, ktoś nam pomoże i tak dalej. Ale po dłuższym czasie, gdy żadnego rozwiązania nie ma, powoli zaczynamy się oswajać z tym swoim nieszczęściem. Zaczynamy tracić nadzieję, że ktoś może zmienić nasz los. I czy tacy ludzie, którzy przez całe lata żyją z jakimś problemem, mogą jeszcze na coś liczyć? Właśnie dzisiaj słowo Ewangelii według świętego Jana z 5 rozdziału, od 1 wersetu, słowo Boże, które niesie nadzieję dla tych, którzy od lat są w problemie. Czytajmy. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. No więc przenosimy się dzisiaj do Jerozolimy, do miasta, do którego Pan Jezus od czasu do czasu w czasie swojej służby docierał. Większość czasu spędzał w Galilei, ale był powód, żeby udać się do Jerozolimy, ponieważ było tam święto żydowskie i Jezus znalazł się w stolicy, znalazł się w rejonie świątyni i tam na północ od świątyni, od wzgórza świątynnego była taka brama, brama owcza, właśnie mniej więcej w tym rejonie, przy bramie, którą dzisiaj zwie się bramą lwią albo bramą świętego Szczepana, bo niektóra tradycja chrześcijańska stwierdza, że mniej więcej tam Szczepan był ukamienowany. W każdym bądź razie to miejsce dzisiaj wygląda mniej więcej tak. Odnaleziono to miejsce, archeolodzy ustalili, że to jest właśnie miejsce sadzawki Betesda. Tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. I to miejsce było absolutnie wyjątkowe, jeśli chodzi o Jerozolimę, w ogóle o tę ziemię, bowiem to miejsce było, jak powiada Pismo, nawiedzane od czasu do czasu przez anioła pańskiego. Anioł pański wstępował i poruszał wodę w tej sadzawce i po tym poruszeniu wody, jeżeli ktoś wszedł do tej wody, był uzdrowiony, obojętnie jakiego rodzaju była to choroba. Niezwykłe miejsce. A jeśli chodzi o otoczenie tej sadzawki, to ze zrozumiałych powodów nazbierało się tam cała masa rozmaitych ludzi, którzy byli w problemie. Bo przeczytaliśmy, że było tam pełno chorych, niedołężnych, ludzi bezsilnych, słabych, chorujących, w potrzebie, w niedostatku, takich, którzy mieli problem, ale sami nie mogli temu zaradzić, nie byli w stanie sobie poradzić z tym problemem. Nie mieli tej mocy, żeby sobie pomóc, więc się zebrali wokół tej sadzawki, bo tam przynajmniej była jakaś nadzieja, że jak wejdę, obojętnie co to było, to będę uzdrowiony. Było tam dużo ślepych, po naszemu dzisiaj byśmy powiedzieli niewidomych, niepełnosprawnych. W dzisiejszych czasach bycie niewidomym jest oczywiście wielką tragedią, jest wielkim problemem, ale to są też w dzisiejszych czasach i udogodnienia dla niewidomych. Wymyślono Braille'a, że można i poczytać palcami, wymyślono audiobooki, że można posłuchać tej czy innej książki i tak dalej, a w tamtych czasach może nie było tak niebezpiecznie, bo nie jeździły szybkie samochody i tramwaje, przecinaki po mieście nie jeździły i nie było niebezpieczeństwa, że się wejdzie pod taki tramwaj, ale też nie było wielu rzeczy, które dzisiaj są, jakby otwierają trochę świat dla niewidomych. I człowiek niewidomy w tamtych czasach pozostawał zupełnie niewidomy, zupełnie zamknięty w swoim świecie, bez kontaktu z otoczeniem, jedynie, że go gdzieś tam zanieśli, posadzili i gdzieś tam przy drodze i mógł żebrać i to wszystko. Było też tam mnóstwo chromych, czyli takich, którzy nie mogli chodzić, nie mogli się przemieszczać. Widzieli, ale nie mogli pójść. Wiecie, jak to czasem we śnie jest, że człowiek chce gdzieś, ale nie może. Jakie to nieszczęście, jaki to koszmar. Wiesz, i nie może, bo coś się dzieje, że nie może. Chromy to, co przeżywa na co dzień, coś takiego, co nam się czasem przyśni i się budzimy w środku nocy i mówi, och, na szczęście, że to był tylko sen. I było też tam mnóstwo, jak powiada pismo, ludzi wycieńczonych, wyschłych, takich wyniszczonych, takich zwiędłych w swoim życiu. Takich, którzy przez całe lata usychali z powodu swojego nieszczęścia. I spróbujmy sobie wyobrazić atmosferę, jaka panowała w tym towarzystwie zebranym wokół sadzawki Betesda. Takich rozmaitych ludzi całe mnóstwo. Jak jeden problem się gdzieś pojawi w towarzystwie, to już jest duży problem, no nie? Jak jest jeden problem, to inni mogą w jakiś sposób tam się pochylić i próbować zaradzić. Jednemu czegoś brakuje, to inni się zbierają, bo pomagają. Ale jak wszyscy, którzy się zebrali, każdy ma problem, to jest pomnożony problem. Bo jak zwracasz się, mówisz, wiesz co, mam problem. O, how do you do? Ja też mam. A może, ja też mam problem. A ja też. O człowieku, jak ja bym ci zaczął opowiadać, jak ja mam problemy, ty myślisz, że ty jeden masz problemy? Więc nagromadzenie problemów w jednym miejscu, także jakaś atmosfera niezdrowej rywalizacji, wyobrażacie sobie, od czasu do czasu, bez podania terminu, anioł pański zstępował. To tak jak pamiętacie, w dawnych latach w kolejce się stało, kiedy towar przywiozą i nie podawali dokładnie kiedy. I ludzie stali i czekali, żeby się rzucić pierwszy na ten towar. Jaka atmosfera panowała? Rozmaita, jak wiecie. Nie sądzę, że przy sadzawce Betesda było tak, no to kolego Kowalski, teraz na ciebie kolej. My mamy problem wielki, boli, byśmy chcieli już rozwiązania, no ale dobrze, to twoja kolej. Nie, oni stali tam jak najszybko i żeby cię... A przecież nie wszystkim wystarczyło miejsca przy samej krawędzi sadzawki. Zresztą to tak nie było, że to tak piękny plac wokoło i sadzaweczka na środku i jeszcze larzaki obok może. I Coca-Cola, żeby było przyjemnie czekać na poruszenie wody. Atmosfera rywalizacji, kto pierwszy się dostanie. Poza tym oczekiwanie się przedłużało, a rozumiemy, co się dzieje, jak trzeba czekać i czekać, zniecierpliwienie się pojawia, znacie to uczucie? Czekamy na coś i coś, na ten głupi tramwaj czasem człowiek czeka i no co jest, że nie przyjeżdża, no już powinienem. I człowiek się niecierpliwi. To ile tam myśli do anioła szło w stronę, nie? Co ten anioł? Rzemnął się, czy co? Czemu tak długo tego anioła nie ma? Różne emocje tam się budziły. No i myślę też jeszcze o tym, że wielu z tych ludzi, którzy tam kwitli tam przy tej sadzawce Betesda, czekając na rozwiązanie swojego problemu, na swoją szansę, na swoją możliwość, miało jednocześnie coraz bardziej zaniedbane życie, zaniedbane sprawy, obowiązki. Ktoś tam powinien być w tym czasie przy swojej roli, bo już sezon trzeba było zbierać, ale on, jego bolało, chciał tutaj i tam już wiedział, że tam już zawalone te sprawy, a przy wychowywaniu dzieci, a przy mężu, przy żonie, przy pracy, rozmaite rzeczy coraz bardziej zaniedbane. Rozumiemy to? Jak przedłuża się coś, na co czekamy, jak narastają nam rozmaite zobowiązania, jak rachunki niepopłacone, jak sprawy niepozałatwiane, bo my tutaj potrzebujemy jeszcze być, bo liczymy, że nastąpi rozwiązanie. Więc taka mniej więcej atmosfera była wśród tych ludzi nagromadzonych wokół sadzawki Betesda. I czytamy dalej Słowo Boże. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Więc mamy tutaj człowieka, który przykuł uwagę Pana Jezusa, gdy Jezus tam przyszedł do tego miejsca pełnego nieszczęścia. Był zaś pewien człowiek tam 38 lat, mający się w słabości jego. Tak w dosłownym tłumaczeniu to zdanie brzmi. 38 lat mający się w słabości jego. Czyli przez 38 lat był opanowany, był w tej słabości, był w tej swojej niemocy. 38 lat. Ile to jest czasu? Równo 38 lat temu miałem 15 lat i przyjechałem do Gdańska. Jakbym wam pokazał, jak wyglądałem wtedy, to byście się nieźle uśmieli. 38 lat. Ile to wody w Wiśle upłynęło. Ile to różnych sytuacji się zmieniło. Ile zmian politycznych. Ile, jak miasto się zmieniło. A ten człowiek cały czas był w tym samym problemie. Znacie takie długotrwałe problemy? Coś, co trwa 30 lat, 38 lat. Niezwykłe doświadczenie. Tego zobaczywszy Jezus leżącego i poznawszy, że wielki już czas ma, mówi mu: chcesz zdrowy stać się? Jezus, patrząc na tego człowieka, zobaczył upływ czasu. Zobaczył, jak ten czas odcisnął się, ten czas nieszczęścia odcisnął się na nim, na jego wyrazie twarzy, na jego zachowaniu, na jego apatii, na jego rozczarowaniu, na jego poczuciu beznadziejności. Dziwne, że Jezus właśnie na tego człowieka zwrócił uwagę. Było tam przecież wiele osób w potrzebie. Gdy jest cała masa ludzi w potrzebie, no to niekoniecznie patrzy się na tego, który najdłużej jest w problemie. Często wygrywają ci, którzy więcej robią hałasu, no nie? Ci, którzy potrafią swoje zawalczyć, którzy nagłaśniają swoją sprawę, którzy potrafią się przecisnąć. Było tam przecież wielu młodszych. Takim dzisiejsi lekarze i Narodowy Fundusz Zdrowia daje pierwszeństwo. Ci, którzy wiele lat chorują, to już tam hospicjum najwyżej mogą ci załatwić. To ci mogą zaproponować. A młodszych dawajcie, tutaj młodszych będziemy leczyć. Było tam na pewno takich, którzy gwałtowniej przeżywali swoje nieszczęście, bardziej dotkliwie. Ten już był oswojony ze swoim problemem. Ten już był odstawiony na bok. Ale wielkie współczucie Pana Jezusa poprowadziło go do człowieka schorowanego od 38 lat. Jestem pod wrażeniem tej postawy Pana Jezusa. To jest wielka myśl także dla nas, dla naszego zboru dzisiaj, dla każdego z nas osobiście. Bo Jezus nieraz przecież pomagał ludziom, którzy wołali, tak jak ślepy Bartymeusz przy drodze. Zmiłuj się nade mną, zmiłuj się. Ludzie mu cicho milczą, a on zmiłuj się, natarczywie wołał. I Jezus się zatrzymał, podszedł do niego i mu pomógł. I mamy wiele takich sytuacji. Albo przynieśli tam do Jezusa, sam ten ścisk przynieśli człowieka przed oblicze Pana Jezusa, żeby go uzdrowił. Było dużo różnych sytuacji. Albo ktoś sam do Jezusa się przecisnął i go dotknął. A tutaj ten człowiek leżał gdzieś tam w kącie. Leżał gdzieś na boku. A Pan Jezus przyszedł do tej sadzawki, gdzie było całe mnóstwo chorych i postanowił pomóc, dać szansę temu schorowanemu od lat człowiekowi. Chcesz być zdrowy? Pyta go. No co za pytanie? Panie, człowieka nie mam, aby kiedy poruszy się woda, rzucił mnie do basenu. W tym czasie, gdy zaś przychodzę ja, inny przede mną schodzi. Panie, człowieka nie mam. Taki samotny jestem. Nie ma komu mi pomóc. Znaczy, że nie było tam chętnego, który by mógł pomóc, bo każdy miał swój problem, każdy sam chciał najpierw się dostać. A jak już dostał się, jak mu się przytrafiło i został uzdrowiony, a tylko kurz za nim został. Już go tam nie było. Ten człowiek nie nadążał, by skorzystać z danego czasu i możliwości, gdy anioł wstąpił i poruszył wodę. A gdy wreszcie się do czegoś zebrał, jakoś zwlókł, no to już było, jak mówimy, po ptokach. Już był tam ktoś pierwszy i skorzystał z tej okazji. Więc ten człowiek niejedną szansę widział, zobaczył, jak woda się poruszyła, ale wszystkie te szanse zaprzepaścił, zatracił. Wciąż okazywało się, że coś robił za późno. Ale Jezus nie mówił mu o tym, że będzie uzdrowiony w sposób taki, jak tam przy sadzawce Betesda był praktykowany normalnie. Jezus przyszedł, aby poza wszelkim trybem, poza wszelkim porządkiem, poza wszelkim dotychczasowym doświadczeniem podać mu rękę. I wtedy mówi do niego: podnieś się, zabierz matę twą i chodź. I to był ten jego dzień, tego schorowanego od 38 lat człowieka. To była ta chwila. To nie jego wysiłek, to nie jakaś tam konsolidacja, pomoc innych ludzi, ale łaska Pana sprawiła, że ten człowiek po 38 latach wreszcie wstał i poszedł. Mało kto to wiedział nawet, że coś takiego się działo. Nie towarzyszyło, bo wiecie, jak mam obrazy oglądamy, Jezus przy sadzawce, to widzimy tak, że w samym centrum tego obrazu leży ten chory człowiek, wszyscy wokoło zgromadzeni i Jezus tam jest. To tak nie było, dlatego nawet takiej ilustracji, bo próbowałem znaleźć jakąś ilustrację, żeby to pokazać, ale wszystkie jakoś tak po prostu źle to pokazują, bo to się działo gdzieś na boku. Nie było w żadnym centrum uwagi wszystkich innych. Mało kto wiedział, że się co wydarzyło. To, co wywołało reakcję, jakbyśmy tam dalej czytali, to, że facet ze swoją matą wszedł w dzień sabatu. I to wywołało reakcję. Ale nie to, że 38 lat był chory, a teraz jest zdrowy. Słuchajcie, skupisko ludzi wokół sadzawki Betesda to dobra ilustracja duchowej nędzy, zastarzałych problemów współczesnego człowieka. To także dobra ilustracja zboru, w którym grupują się ludzie, którzy mają rozmaite problemy. Przepraszam, czy jest tu ktoś, kto nie ma żadnego problemu? Ha, ha, ha. Nawet się nie chce mówić ha, 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 nie? Czasem już tak się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy rozmaite problemy, że już nawet żartować sobie próbujemy z tych naszych problemów. Ale jak tak zostajemy sami, to nam nie do śmiechu, bo problem jest dotkliwy bardziej lub mniej w danym momencie, ale na dłuższą metę to ciężko się z nim żyje. Więc pomijając fizyczną stronę życia, spójrzmy prawdzie w oczy i powiedzmy otwarcie sobie tu dzisiaj, że są tu między nami tacy, którzy są chorzy. W sensie duchowym chorzy. Fizycznym też. Nie chcę nikomu wmawiać zdrowia fizycznego, bo to nawet widać po nas, jakbyśmy chorowali od lat. Ale teraz chciałbym nas przenieść w tę sferę duchową, byśmy pomyśleli o sobie, że jest tutaj między nami wielu takich, którzy są bez siły, słabi, w potrzebie, w niedostatku i sami sobie nie potrafimy z tym poradzić i nie możemy się z tego jakoś wyplątać. Czas leci, a rozwiązanie nie przychodzi. Czas mija, a problem narasta i nie możemy mu stawić czoła. I może i próbowaliśmy wiele razy, ale problem okazywał się większy. Jesteśmy niedołężni dosłownie w obliczu tego problemu. Jesteśmy jak schorowany człowiek, który już nawet czasem nie myśli, żeby mógł podjąć jakąkolwiek kolejną próbę przezwyciężenia. Opadły ręce i jest bardzo ciężko. Jest między nami tutaj sporo takich, którzy są ślepi, duchowo ślepi. Pamiętacie sługę Elizeusza, który nie dostrzegał rzeczywistości duchowej. Był ślepy na to. Popadł w popłoch, bo nie wiedział, nie widział, że tych, którzy są po stronie proroka pańskiego, jest znacznie więcej niż tych, którzy przyszli, aby go pojmać. Nie widział tej duchowej rzeczywistości. I dzisiaj też nam się to zdarza. Nie dostrzegać tego duchowego świata. Nie widzieć, że ponad tym fizycznym światem, ponad tymi przeszkodami fizycznymi, tymi barierami, na które napotykamy, jest Pan Wszechmogący, który może w każdej chwili te bariery przekroczyć. Jest między nami trochę takich, którzy są ślepi, by zobaczyć swój stan duchowy. Myślisz o sobie, mówisz o sobie, żeś bogaty, że wszystko masz, że niczego nie potrzebujesz, a tymczasem jesteś pożałowania godny, ślepy i chromy, chory, jak mówi Słowo Boże do zboru w Laodycei. Potrzebujesz namaścić twoje oczy, żeby przejrzeć, żeby zobaczyć swój właściwy stan. Ale w zborze zdarzają się ludzie, którzy swojego stanu nie widzą. Przez całe lata nie widzą, nie dostrzegają. Nawet się dziwią, że inni tam pokutują, inni tam się modlą, inni coś przeżywają, inni coś odkryli w Biblii, a oni są ślepi. Są tu między nami też tacy, którzy są zbyt ślepi, żeby dostrzec innych ludzi w potrzebie. To, co widzą, to tylko czubek własnego nosa. Widzą tylko swoje potrzeby. Widzą, że im jest coś potrzebne, że im brakuje, że oni powinni mieć więcej. Ale nie są w stanie dostrzec obok innych, którzy są w potrzebie, żeby pójść, żeby im pomóc, żeby okazać im współczucie. Nie dostrzegają tego, bo są zapatrzeni w siebie, są duchowo ślepi. Jest w tym naszym zbiorowisku też trochę takich, którzy są chromi, to znaczy tacy, którzy nie mogą chodzić. To obraz takiego stanu, kiedy człowiek z jakiegoś powodu nie potrafi się ruszyć z miejsca, żeby na przykład wstać i pójść i zanieść innym ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Zachęta płynie, wezwania są. Projekt Filip w zborze się odbył. Narzędzia są. Ale jakaś chromota nas wzięła, że nie jesteśmy w stanie się ruszyć. Mam tutaj Ewangelię Jana jako narzędzie do tego, żeby poczytać z ludźmi w kazalnicy. Mam schowane, tu czekam. Ale tylko paru się przyczłapało do tej pory. A reszta jak chroma nie jest w stanie, bo po prostu no, No dobrze, może kiedyś. Chromi, na tyle chromi, że nie jesteśmy w stanie zająć się ludźmi, żeby przynieść ich przed oblicze Pana, przyprowadzić ich przed oblicze Pana, tych czterech gości, którzy widząc swojego nieszczęsnego towarzysza chromego, wzięło go i zanieśli go i tam dach rozebrali, wykonali wielki wysiłek, żeby go przynieść przed oblicze Pana Jezusa. Ale niektórzy z nas są chromi, duchowo chromi. Może i myślą, żeby się przydało to i tamto zrobić i ponieść pomoc, wyjść naprzeciw ludzkim potrzebom, ale jesteśmy chromi. Są tacy między nami chromi, którzy wiedzą, że należałoby pójść i pojednać się z własną żoną, z własnym dzieckiem, z własnym ojcem, z sąsiadem, ze znajomym, z bratem czy siostrą z kościoła. Ale jakaś chromota nas opanowała, jakiś bezwład nóg w sensie duchowym, że jakoś nie potrafimy się zebrać, żeby to zrobić. Wiemy, że tak trzeba. Jak modlitwa pańska nam przyjdzie na usta, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym, no to wiemy, że coś kaleczy nam duszę w tym momencie, wiemy, że coś nie tak, że trzeba by było pójść, podać rękę, powiedzieć przepraszam, pojednać się, poszukać, nawet go ścigać trochę, jaką tam tymi drzwiami, to my tymi, żeby, ale chromi jesteśmy i my sobie patrzymy, poszedł, och, to da, no poszedł, nie będę za nim biegał przecież, bo chromy jesteś, bo gdybyś miał zdrowe nogi, gdybyś był zdrowy duchowo, to byś go dopadł w poniedziałek czy w piątek, w nocy czy rano, czy pod wieczór, obojętnie, ale byś to zrobił. Jest między nami wielu też takich, którzy są wycieńczeni, wyschli, jak dosłownie tu Słowo Boże mówi, ususzeni, zwiędli. Niegdyś tryskaliśmy życiem, świeżością. Niegdyś nasze oblicza promieniały, niegdyś była w nas energia, a teraz jesteśmy tacy oklapni, tacy zwiędli, tacy bez siły, wyniszczeni przez lata przegranej walki, wyniszczeni przez utrzymujący się problem przez tyle czasu. Tak to jest, jak już wspomniałem na początku, że ludzie, którzy wczoraj zostali skrzywdzeni, charakteryzują się tym, że dziś bardzo dotkliwie przeżywają swój ból. Bardzo aktywnie próbują znaleźć jakieś rozwiązanie. Do tego też wzbudzają zainteresowanie i współczucie wokoło. No bo jeśli się dowiadujecie, że mi wczoraj dom spalił się, no to dzisiaj wszyscy będziecie poruszeni. Jakby tu ci pomóc, może poduszkę ci starą bym przyniósł, albo coś tam, może jakiś koc, no bo chcemy ci pomóc, masz gdzie spać i tak dalej. Ale jakbyście wiedzieli, że 40 lat temu mi chałupa się spaliła, 38 lat temu, no to sobie byście pomyśleli, jak facet 38 lat, ja nie odbudowałem tej chałupy, ale się żyje 38 lat, więc to już. No to chwytacie myśl? Jeśli problem jest świeży, nowy, w gazecie o niej napisał, albo tutaj te BBC zborowe przekazało informacje tu i tam, że coś się wydarzyło w życiu, jakieś nieszczęście, no to jest poruszenie, organizuje się pomoc takim ludziom. Natomiast jeśli jakiś problem się wydłuża, przedawnia, wówczas otoczenie przyzwyczaja się do tego. No i sam nieszczęśnik się powoli do tego zaczyna przyzwyczajać. Jakoś z tym żyje. Nie jest mu łatwo. Zwłaszcza, że gdy obserwuję, jak ludzie z mniejszym problemem stają się obiektem troski, obiektem miłości, modlitw w kościele, a on ze swoim długotrwałym problemem już przestał być tematem wspólnych modlitw, przestał być tematem zainteresowania, to ból jest tym mocniejszy. I właśnie dlatego dzisiaj Duch Święty ożywia w naszych sercach i umysłach obraz Pana Jezusa, który przychodzi i skupia się na człowieku, który ma problem od lat, który mniej może krzyczy niż inni, mniej jęczy niż inni, mniej szuka pomocy niż inni, mniej wokół siebie robi sprawy, ale Jezus właśnie do niego przychodzi. Z Ewangelii wiemy, że Pan Jezus nieraz pomagał ludziom, którzy wiele lat byli w problemie. Dwa przykłady. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat. 12 lat. Wyobrażacie sobie? Cieknie krew. Nie można jej zatamować. 12 lat. Ciągle jakiś upływ krwi. Pewnie, no nie taki, że lało się tam ciurem, bo by te 5 litrów szybko się wylało. Ale bez możliwości rozwiązania tego problemu zatamowania. Ciągle zmiana opatrunku, ciągle zmiana. Problem. 12 lat. Ale Jezus jej pomógł. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca. Łukasza 13 rozdział. Pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Jezus ją uzdrowił. Jak zaczęli mieć pretensje, że zrobił to w sabat, to mówi, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Nie patrzył na to, że tam jakieś przepisy faryzejskie mówiły, że nie wolno. Bo zobaczył kobietę, 18 lat się nie można wyprostować. Ja tam miałem z 2 tygodnie, że się nie mogłem wyprostować, to myślałem, że po prostu świat się jakoś zmienił całkowicie. No bo świat z perspektywy, spróbujcie tak. A on 18 lat nie widziała nieba. Żeby zobaczyć niebo, to musiała mieć nogi do góry. Ale Jezus widział ją i nie patrząc na nic, pomógł jej. Dlatego chciałem dzisiaj, bracia i siostry, tak serdecznie wezwać was do takiej chwili autorefleksji. Do refleksji nad naszym problemem. Czy znajdujemy w swoim życiu takie rzeczy, takie problemy? Mówię o duchowych rzeczach przede wszystkim, ale i o tym świecie fizycznym. Tylko, że my na tym świecie fizycznym często się koncentrujemy i w tej sferze fizycznej dzisiaj wiele można zaradzić. I jak nas coś zaboli, jak mamy tam jakiegoś guza czy coś, to my to w miarę szybko próbujemy rozwiązać. Ale są takie guzy duchowe w naszym życiu, z którymi żyjemy przez lata i się do nich przyzwyczajamy powoli. I nie widzimy dla siebie jakby już nadziei, nie widzimy już dla siebie szansy. Właśnie w takich sprawach dzisiaj Słowo Boże dotyka naszego serca. Do takich spraw dzisiaj Duch Święty nas prowadzi i chce nam je pokazać. Jezus przechadza się po zborze, tak jak kiedyś przyszedł nad sadzawkę Betesda. Przyszedł, wszedł w to skupisko ludzi, na to nagromadzenie problemów, wszedł i skierował się do człowieka. Skupił się na człowieku, który od lat był w wielkim problemie i nie widział już dla siebie nawet możliwości. Może możemy powiedzieć, że się przyzwyczaił, że tam już po prostu ileś czasu, nie wiemy, ile czasu był przy tej sadzawce, ale wiemy, że 38 lat był ze swoją słabością, ze swoją chorobą. Jezus dzisiaj przychodzi do naszego zboru. I chociaż są ludzie, chociaż są tematy, chociaż są sprawy w naszym środowisku, które często się pojawiają, które przykuwają uwagę innych osób, to Jezus dzisiaj szczególnie chce spojrzeć na ciebie z twoim problemem, wieloletnim problemem. Może to jest problem grzechu, jakiegoś nałogu, z którym sobie nie możesz poradzić. Myślałeś, ach, jeszcze tylko rok. Może jak to się stanie, czy to, jak osiągnę taki wiek, czy taki, jak się ożenię, jak wyjdę za mąż, jak odchowam dzieci, jak się przeprowadzę w nowe miejsce. Może sobie tak myślałeś kiedyś, że tak, ten problem grzechu się uda pokonać. Ale to wszystko się wydarzyło, a grzech dalej jest. I już myślisz, że tak już chyba zostanie. Nie ma człowieka. Nie ma nikogo, kto by mi mógł pomóc. Dzisiaj przychodzi Jezus do ciebie i mówi: ej, człowieku z zastarzałym grzechem, człowieku zmęczony już i bez nadziei w walce z tym grzechem, jest na ciebie nadzieja, jest szansa. Moje przyjście do ciebie jest szansą dla ciebie. Choćby było to 40 lat, chociażby to było 15 lat czy 5 lat, no nie jest za późno, ponieważ ja przychodzę do ciebie, ci pomogę. Nie musi być wokół tego robione jakiejś wielkiej sprawy. Nie trzeba plakatować miasta, że będzie wieczór cudów i że wreszcie mój zastarzały problem będzie rozwiązany. Jezus przychodzi do ciebie w zaciszy twojego serca i dotyka ciebie i może i dzisiaj może cię uwolnić od tego w jednej chwili, że wyjdziesz wolny, wyjdziesz szczęśliwy i ten grzech już więcej nie będzie miał do ciebie przystępu, nie będzie miał mocy nad tobą. Może to jest jakiś problem w relacjach. Wydawało się, że jak będziemy mieli więcej pieniędzy, to problem zniknie. Wydawało się, że jak się przeprowadzimy do nowego mieszkania, będą większe okna, będzie jaśniej w domu i atmosfera się zmieni, ale teraz przy wielkich oknach dalej jest mroczno w duszy. Może to jest jakiś problem związany z taką duchową bezwładnością. Próbowaliśmy się już wiele razy podnieść, zacząć coś robić dla Boga, zacząć coś robić, co by potwierdzało nasze oddanie Chrystusowi, naszą służbę dla Niego, a płyną lata, a my się nie możemy zebrać. Mamy plany, mamy stare notatki, mamy stare marzenia o tym, że będziemy się wreszcie angażować. Myśleliśmy sobie, jak skończę szkołę, jak to czy tamto zrobię, jak się już wyedukuję, to wtedy oddam się służbie Bożej. Albo jak skończę pracę, przejdę na emeryturę, wtedy będę mógł służyć Bogu. I guzik z tego wychodzi. I trwa to już o całe lata, a ty tkwisz w jakimś stanie bezwładności, w stanie zaniedbania. Jezus dzisiaj przychodzi do naszego zboru. I co widzi? Chociaż jest nas wielu, to Jezus nie patrzy naraz na wielu, tylko patrzy na ciebie. Patrzy na twój problem. Na ten zastarzały, długotrwały problem. I dzisiaj zwraca się do takich osób schorowanych od lat. Do osób z zastarzałymi ranami. Z nierozwiązanymi od lat problemami. Do osób przez całe lata żyjących w duchowym zastoju, do takich osób półżywych, mających imię, że żyją, ale są już umarli, do osób obciążonych wieloletnim zaniedbaniem, przychodzi i pyta: chcesz być zdrowy? Ej, chcesz być zdrowy? Gdy Jezus przychodzi do nas, nie potrzeba tu wielkiego szumu, nie potrzeba zgiełku, nie potrzeba głośnej muzyki, nie potrzeba amerykańskiego cudotwórcy, żeby nie powiedzieć czutaka jakiegoś. Nie potrzeba. Jak Jezus przychodzi do nas, tak jak tam przyszedł do tego gościa przy sadzawce Betesda, gdzieś tam w kąciku, gdzieś tam na boku, gdzieś tam z tyłu, przyszedł i powiedział: wstań. I dzisiaj przychodzi do ciebie i mówi: wstań. Chodzi o to, żebyśmy w Niego uwierzyli. Żebyśmy uchwycili się Pana. Bo po co Jezus przychodzi? Dlaczego się nami interesuje? Dlaczego się tobą interesuje Jezus? Nie po to, żeby po prostu poznać kolejny przypadek i opisać go jako zjawisko socjologiczne, czy jakieś tam psychologiczne. Przychodzi, żeby podać rękę. Przychodzi, żeby cię podnieść. Żeby cię uzdrowić. Żebyś mógł wstać i pójść. Gdy Jezus przychodzi, to jest szansa dla schorowanych, dla ludzi, którzy od lat już nawet nie myśleli, że jeszcze może się coś zmienić. Gdy Jezus przychodzi, to wszystko się może zmienić. Niechby Duch Święty zbudził dzisiaj w Twoim sercu i w moim sercu taką nadzieję, taką pewność, że to, co jest od lat nierozwiązane, co wydaje się już nie do rozwiązania, do czego się już przyzwyczailiśmy poniekąd i inni się wokół nas już się przyzwyczaili, że my tak, a nie inaczej wyglądamy, tak, a nie inaczej się zachowujemy, tacy, a nie inni jesteśmy, że to się zmieni. Trzeba w to uwierzyć, uchwycić się Pana, bo On po to do nas przychodzi. Co odpowiemy Jezusowi dzisiaj? Chciałbym, żebyśmy teraz powstali, o to Was proszę. Byśmy razem powstali przed obliczem Bożym. I żebyśmy, mając ten obraz sadzawki Betesda, tego nagromadzenia ludzkich problemów i Jezusa, który indywidualnie wyszukuje w tym całym skupisku nieszczęśników, wyszukuje tego człowieka, który ma 38 lat nierozwiązany problem, myśląc o tym, żebyśmy z Jezusem teraz porozmawiali, bo On tu jest. On przyszedł też do naszego zboru. Przyszedł nie po to, żeby tylko pobyć. Przyszedł, żeby pomóc. Przyszedł, żeby podnieść, żeby zmienić nasz los. Porozmawiajmy z Nim. Wyznajmy wiarę. Wiarę w Jezusa. To naprawdę jest możliwe, że problem zastarzały, problem, z którym się już nauczyłeś żyć poniekąd, może być rozwiązany tego niedzielnego południa. To jest możliwe, bo Jezus takie rzeczy robi. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Zaufaj Jezusowi, zwróć się do Niego. Przyjmij Jego pomoc. Módlmy się, bracia i siostry. Kto może niegłośno się odzywa, kto nie potrafi się podnieść tak, żeby otworzyć usta, bo może od lat jest też niemy i nie potrafi wypowiedzieć słów w modlitwie. Nawet się w paru zdaniach nie potrafi odezwać. Niech duszą woła, niech myślami woła do Jezusa, bo wierzę, że i do Ciebie Jezus dzisiaj przychodzi. I otworzą się Twoje usta, i otworzą się Twoje oczy, że zaczniesz widzieć rzeczy, których nie widziałeś przez lata, że zaczniesz chodzić tam, gdzie przez lata nie chodziłeś. Zacznie Cię ciągnąć, a Twoje nogi Cię poprowadzą nie przede wszystkim do kina, czy gdzieś tam, gdzie można fajne zakupy zrobić, gdzie można sobie coś fajnego zobaczyć i tak dalej, ale poprowadzą Cię do miejsc, w których do tej pory byłeś chromy, żeby tam pójść. Ach, módlmy się, bracia i siostry. Módlmy się, odpowiedzmy na to przyjście Jezusa do osób, które żyją w problemach zastarzałych, w problemach od lat.